Duchu Święty, przyjdź, napełnij nas swoją łaską, otwieraj nasze serca, nasze umysły na te prawdy, które rozważamy w dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta dzisiejsza uroczystość stanie się również i przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania w ramach spotkania na antenie Radia Maria. Serdecznie zachęcam, zapraszam, byśmy wspólnie chcieli również pochylać się nad tymi prawdami, które związane są z dzisiejszą uroczystością. Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem, aby za ten dar jakże niezwykły, Chrystusowi w odpowiedni sposób podziękować. Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy ostatniej wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i święty Paweł, apostoł. Święty Łukasz przytacza ważne słowa, którymi Chrystus Pan nakazał swoim uczniom sprawować ten sakrament. To czyńcie na moją pamiątkę. Święty Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd Boży. Apostoł narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym. Trzeba wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski uświęcającej i odpowiednie przygotowanie serca. Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotował, jak właśnie do Eucharystii. Zwróćmy na to uwagę. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem obiecał, że da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spożywać, jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że chleb ten będzie miał o wiele donoślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś Izraelici karmili się na pustyni. Da im bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym pokarmem, że bez niej jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. W najdrobniejszych szczegółach przekazał nam tę mowę Pan Jezus. Pana Jezusa święty Jan Apostoł, który był obecny przy tej obietnicy. Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić w pamięci słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba. Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu naszego nowego przymierza. Na czym ta obecność polega? Chleb, który jest dobrze wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia mocą Ducha Świętego, staje się ciałem Pana Jezusa Chrystusa, a wino jego krwią. Substancja chleba przechodzi w substancję ciała Pańskiego, a substancja wina przechodzi w substancję krwi Pańskiej. Taką władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział przy ostatniej wieczerzy: to czyńcie na moją pamiątkę. Tymi słowami polecił apostołom i ich następcom przeistaczanie, przemienianie chleba w ciało Pańskie, a wina w krew Pańską. Spełnia się w ten sposób obietnica: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Skoro w Najświętszym Sakramencie jest obecne ciało i krew Pana Jezusa, to jest Jego osoba. Jest On cały. Nie ma bowiem ciała Pana Jezusa osobno poza Jego osobą. Według nauki Kościoła Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, by najmniejsze okruchy zebrać do kielicha, spłukać, winem spożyć. Pan Jezus jest cały i żywy, tak pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Gdzie jest bowiem prawdziwe ciało Chrystusa, tam jest Jego krew i cała Jego osoba. Podobnie, gdzie jest krew Pana Jezusa, tam jest Jego ciało. Pan Jezus w bardzo stanowczych słowach obiecał nam dać na pokarm swojej ciała i krew. Warto tutaj sięgnąć do słów z Ewangelii według świętego Jana, 6 rozdział, 26 werset do 60. Bardzo serdecznie zachęcam, abyśmy sięgnęli dziś do tego fragmentu Pisma Świętego. 6 rozdział świętego Jana, Ewangelii według świętego Jana, 26 do 60. Te wersety. Tam Pan Jezus daje obietnicę chleba z nieba, który jest Jego ciałem. Kto będzie spożywał ten chleb, będzie miał życie wieczne. Kiedy zaś nawet wśród uczniów znalazło się wielu, którzy z tego powodu nie tylko nie dali wiary Chrystusowi, ale nawet od Niego odeszli. Pan Jezus nie tylko nie ustąpił, ale zwrócił się wprost do swych apostołów. Czyż i wy chcecie odejść? Chrystus był więc gotów zrezygnować nawet z niektórych uczniów, ale obietnicy swojej nie cofnął. Pan Jezus, dając obietnicę Komunii Świętej, równocześnie wskazał na jej zasadniczy cel. To jest życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chrystus przyrzeka więc dwa ważne dary. Wieczne zbawienie duszy i chwałę zmartwychwstałych ciał. Komunia Święta daje nam prawo do nieba i jest zadatkiem nieśmiertelności także naszych ciał. Przyjmując bowiem uwielbione ciało Chrystusa, zostajemy w swoim ciele niejako wszczepieni w Jego nieśmiertelne ciało. Nabywamy prawa do nieśmiertelności i zmartwychwstania. Według nauki Kościoła Komunia Święta pomnaża w nas łaskę uświęcającą, gładzi grzechy powszednie, łagodzi namiętności ciała. Dlatego Kościół poleca przyjmowanie Komunii Świętej. Przyjmujmy ją jak najczęściej. Jakże to ważna rzeczywistość w naszym życiu. Karmienie się ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chciejmy sięgać po ten niebywały dar, który został nam ofiarowany przez naszego Pana. Na wyciągnięcie ręki. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozwinęła się na zachodzie od przełomu XI-XII wieku i obecnie przeżywane jest w czwartek po uroczystości Trójcy przy Najświętszej. A bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa było objawienia błogosławionej Julianny. Pod ich wpływem biskup Robert ustanowił w 1246 roku święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liżę. W 1252 roku legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię, natomiast papież Urban IV ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako zadośćuczynienie za znieważenie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu. W Polsce jako pierwszym prowadził to święto biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Także widzimy również na ziemiach polskich, jakże od wczesnych wieków to święto, to uroczystość jest obecna. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I to ta dzisiejsza uroczystość jakże to uwypukla tę wiarę. Nie ma na tym świecie nic cenniejszego jak Przenajświętszy Sakrament. Jest to największy skarb, jaki ma Kościół. Skarb, którego Kościół jest szafarzem. Ten, który jest szczęściem całego nieba, przebywa wśród nas, pielgrzymów tej ziemi. Świątynia, w której przebywa Chrystus w Najświętszym Sakramencie, jest więc najświętszym miejscem na ziemi. Nie trzeba więc biec do miejsc jakichś nadzwyczajnych objawień, biec do cudotwórców, charyzmatyków, bo oto nasze świątynie są miejscem rzeczywistej obecności Boga. Zwróćmy na to uwagę. W tabernakulum przebywa nasz Pan, który nieustannie czeka na nas. Przede wszystkim rzeczywistość eucharystyczna to Przenajświętsza Ofiara Mszy Świętej, która uobecnia się na sposób sakramentu podczas przeistoczenia chleba w ciało, a wina w krew. Wtedy dokonuje się ofiara krzyża, uobecniona na sposób duchowy, ale rzeczywisty. W osobnej konsekracji Kościół widzialny dostrzega obraz oddzielenia krwi od ciała, a więc śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z tej ofiary przebłagania, uwielbienia, błagania i dziękczynienia płyną wszelkie łaski. Wiemy z nauczania Kościoła, że w momencie przeistoczenia nasuwa kapłana hostia staje się ciałem Chrystusa, następnie wino z domieszką wody staje się krwią Chrystusa. Nie jest to już chleb i wino, albo jak niekiedy da się słyszeć, opłatek, przyjmuje opłatek. Absolutnie nie. Jest to ciało i krew naszego Pana. Nasz Pan obecny jest pod postaciami chleba i wina wraz z ludzką duszą i bóstwem. Cały Bóg człowiek ukryty pod postaciami chleba i wina. Wiemy, idąc między innymi za nauczaniem świętego Tomasza z Akwinu, że zmienia się istota chleba i wina. Stąd nie jest to już chleb i wino, ale ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak nie zmieniają się zewnętrzne właściwości, przymioty, cechy, postaci, jak na przykład smak, kolor, zapach, kruchość. Dlatego śpiewamy: Pan stąpił z nieba pod postacią chleba. Wiemy również z nauczania Kościoła, że każda cząsteczka postaci eucharystycznej to cały Chrystus. Stąd troszczyć się winniśmy o zachowanie każdej najmniejszej cząsteczki, którą nazywamy partykułami. Od Chrystusa ukrytego w Eucharystii uczyć się możemy cnoty pokory i cichości. Błogosławiony Honorat Koźmiński napisał: zstępuje, przychodzi w milczeniu, łamią go i spożywają, a on milczy. Tak bardzo ukochał milczenie, że nie możemy sobie wyobrazić nic bardziej milczącego jak Najświętszy Sakrament. Czasem jednak nasz Pan przerywa to święte milczenie. I chodzi tu między innymi o cuda eucharystyczne, których było do tej pory ponad 100. Począwszy od znanego Lanciano we Włoszech w VIII wieku, aż do cudów współczesnych w polskiej Sokółce, w Legnicy. Chrystus przypomina światu o swojej obecności, o słowach: to jest bowiem ciało moje, to jest bowiem kielich krwi mojej. Świat bowiem, jakże pogrążony w materializmie, często zapomina o obecności Chrystusa na ołtarzach kościołów. Skutkiem tego są kościoły sprzedawane, zamieniane w muzea, biblioteki, restauracje. Dlatego też chcemy podczas dzisiejszej uroczystości wychodzić na ulice naszych miejscowości, miasteczek, miast, aby przypominać o obecności Boga w Najświętszym Sakramencie. O tej wielkiej tajemnicy, która dokonuje się na ołtarzu, który staje się Golgotą. Dlatego w pierwszej kolejności chcemy sami wzrastać w wierze, chcemy sami wzrastać w tej świadomości tego, w czym uczestniczymy podczas każdej Eucharystii. Także poprzez te cuda eucharystyczne Pan przypomina się światu. W tych cudach na sposób empiryczny, zewnętrzny chleb staje się ciałem. Zazwyczaj cząstką serca, a wino krwią. Badania cudu w Lanciano udowodniły, że przez 1200 lat przechowywane ciało i krew mają właściwości żyjące. Krew zakrzepła w 5 nierównych grudek, symbolizujących 5 ran Chrystusa, z których każda waży tyle, co pozostałe. Krew grupy ABRH- jest krwią tą samą, co na całunie turyńskim. Ponadto w wielu cudach naukowcy udowodnili, że jest to krew człowieka przeżywającego agonię. Jak wątpić w słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy, kiedy Bóg daje tyle znaków? Moi drodzy, obecność Chrystusa w tabernakulum jest w pewnym sensie Jego testamentem dla nas. Ten niebieski testament śpiewamy w pieśni. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Jako zmartwychwstały Pan pozostał z nami. Czerwona lampka niech nieustannie przypomina nam o Jego obecności w naszych świątyniach. Niech nasza miłość do serca Jezusowego kształtuje się w świetle tej czerwonej lampki. Przykładem jest tutaj bez wątpienia święty Jan Paweł II. Kiedy ksiądz Stanisław Dziwisz, jego sekretarz, zastał go na modlitwie w nocy przed Najświętszym Sakramentem, zasugerował papieżowi, że powinien już udać się na spoczynek, by wzmocnić siły. Wówczas usłyszał od Jana Pawła II słowa, cytuję: Stasiu, ja tu odpoczywam. Tak właśnie, odpocząć przy Panu Jezusie, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Jezus chce się z nami spotkać, chce, byśmy odpoczywali przy Nim. Trwanie przy Chrystusie podczas adoracji jest niezwykle owocne duchowo. Świętym dawało ono siły do walki duchowej, do wytrwania w pokusach, w przeciwnościach. Wystarczy czasem po prostu trwać przed Bogiem ukryty w Najświętszym Sakramencie. Nawet nie trzeba nic mówić. On nas umocni. On nas przeniknie swoją obecnością. My czasem nie wiemy, co mamy mówić. Nie wiemy, jak się modlić. Potrzebujemy ciszy tak rozkrzyczanym świecie. Święty Jan Paweł II ze świętym Alfonsem Marią de Liguorim uważał, że wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas. Eucharystia jest nieocenionym skarbem. Nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza mszą świętą pozwala zaczerpnąć samego źródła łaski. To fragment z dokumentu Ecclesiae Eucharistia, 25 punkt. Pamiętajmy również, że za półgodzinne adoracje Najświętszego Sakramentu, czy w monstrancji, czy w tabernakulum, można uzyskać łaskę odpustu zupełnego. W kontekście praktyki adoracji wspomnimy także o 40-godzinnym nabożeństwie adoracyjnym, o tak zwanych wieczystych adoracjach. Jezus zapyta apostołów podczas modlitwy w Ogródcu: nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Stąd warto, byśmy czasem potrwali przed Panem przez dłuższy czas. Chrystus więc obecny jest nieustannie w naszych kościołach. Z języka łacińskiego tabernakulum znaczy namiot. Nazwa ta nawiązuje do namiotu spotkania, który znajdował się poza obozem ludu Izraela, wędrującego przez pustynię, i w którym Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. W tym namiocie, w miejscu zwanym Święty Świętych, znajdowała się arka z tablicami 10 przykazań, różdżka Arona i omer manny. Na arce umieszczono posągi dwóch cherubów. Czy więc manna przechowywana w tej świętej skrzyni, czyli w arce, nie jest zapowiedzią tabernakulum, w którym przebywa nasz Pan? Przebywa nieustannie, adorowany przez aniołów i świętych. A skoro manna było zapowiedzią Eucharystii, to czy arka nie jest zapowiedzią tabernakulum? W namiocie spotkania Bóg był obecny na sposób duchowy. W naszych świątyniach obecny jest na sposób rzeczywisty. Nasze więc parafie powinny być obecnością Boga w Przenajświętszym Sakramencie. Powinny żyć tą obecnością. Tabernakulum winno być centrum naszych codziennych spraw, życia parafii. Nasze kościoły powinny być otwarte, jak nie przez cały dzień, to przynajmniej przez kilka godzin dziennie, jak stanowi prawo w kodeksie prawa kanonicznego w punkcie 937. Tak winniśmy udawać się przed Najświętszy Sakrament, przed szkołą, pracą, po szkole, po pracy, by zaczerpnąć duchowych sił w naszej nierzadko jakże trudnej codzienności. Widząc Kościół od razu, powinno przychodzić nam na myśl, że tam mieszka Bóg. Uwielbiajmy również często w ciągu dnia Chrystusa obecnego w tabernakulu. Nawet jeśli jesteśmy poza Kościołem, przyjmujmy też często Komunię Świętą na sposób duchowy. Pamiętajmy także o tych zewnętrznych oznakach czci wobec Najświętszego Sakramentu, na przykład o właściwym stroju. Utarło się powiedzenie, że strój musi być godny, a nie wygodny. Strój ma więc być skromny, ale i odświętny. Pomyślmy, jak ubralibyśmy się na spotkanie z kimś dla nas niezwykle ważnym. Idąc chociażby na spotkanie umowy o pracę, strój świadczy o naszym szacunku wobec Boga obecnego w świątyni, albo świadczy o braku szacunku. Przed wejściem do świątyni wyciszmy telefon komórkowy, aby nie być przyczyną rozproszenia dla innych, również dla samego siebie. Wchodząc do świątyni, pamiętajmy, że jest to miejsce obecności Boga. Zaprzestańmy wszystkich zbędnych rozmów. Wchodząc, uczyńmy pobożnie znak krzyża wodą święconą, co upamiętnia nasz chrzest święty. Uczcijmy Chrystusa w tabernakulum przez przyklęknięcie. Niech przenika nas świadomość, że weszliśmy do Bożego domu, dlatego wyciągnijmy ręce z kieszeni. Pamiętajmy również o przy klęknięciu przed Najświętszym Sakramentem, kiedy przechodzimy przed tabernakulum, jak również o przyklęknięciu, kiedy przechodzi kapłan z Najświętszym Sakramentem. Tu pierwsze piątki miesiąca, niekiedy pierwsze soboty miesiąca, kiedy kapłani z Panem Jezusem udają się do chorych. Jak wówczas reagujemy? Niech rodzice tłumaczą swoim dzieciom już od najmłodszych lat o tej tajemnicy Emanuela, Boga mieszkającego wśród nas. Niech rodzice przyprowadzają dzieci przed tabernakulum i mówią: tu jest Bóg, tu mieszka Bóg. Zwróćmy również uwagę na sposób naszego klękania, przyklękania, czynienia znaku krzyża. Niekiedy trudno rozpoznać, cóż to za gest. Gesty te należy czynić z pełną powagą, ze świadomością, że znajdujemy się przed obliczem Boga. Kiedy trzeba przyklęknąć na dwa kolana, klęknijmy na dwa kolana, a nie na jedno. Są i tacy, którzy właściwie nie klękają, tylko kucają. Jakże wiele tu rzeczywistości można było jeszcze przytoczyć. Na zakończenie niech wybrzmią słowa papieża Eucharystii świętego Jana Pawła II. Ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy, tej, którą Sobór postawił sobie za cel. Jest tej odnowy punktem kulminacyjnym. Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagradzania wielkich win i występku świata. Kult eucharystyczny stanowi jakby duszę całego świata, życia chrześcijańskiego. Jeśli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu najświętszego przykazania, czyli miłości Boga i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w tym sakramencie, który powszechnie bywa nazywany sakramentem miłości. Niechaj będzie pochwalone, od nas wszystkich uwielbione, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament.